Co to znaczy dobry beat? To musi być turbo innowacyjne?
Nie, to może być bardzo proste, bo w tej prostocie jest zawarta ta perła. Na pewno perkusja musi dobrze bujać i w ogóle całość musi dobrze bujać. Czyli dobry groove, chwytający sample, bądź melodia, którą zagrasz. Mhm. Sample też może być melodią oczywiście. I that's it. Ja byłem gdzieś w tym mainstreamie, zahaczałem, wiesz, zaglądałem przez lufcik. Jeśli przypadkiem się tam znajdę, to okej, ale na pewno nie będę tam biegł. Bo nie chodzi mi o popularność, tylko właśnie robienie dobrych rzeczy z dobrymi ludźmi. Może nie ma, wiesz, Porsche pod domem i wielkiej willi z 4 basenami, ale przynajmniej mogę pozostać sobą. Bo sprzedać też się trzeba umieć.
Nie, to, a zobacz, patrz, mamy tutaj mikrokursik zrobiliśmy ze wskazówkami, jak
trochę tak
zacząć.
Kiedy mi rozdało pestki.
A do czego?
No nie wiem, żeby każdy sobie zasadził i zobaczy, co mu wyrośnie.
Damn. Co to jest Bobek?
Bobek to jest nowy nabytek rodziny.
Czyli co?
Przyjaciel. Chihuahua.
A, to biała. Coś mówiła mi Iza.
Tak.
Biała Chihuahua.
Biała Chihuahua. Bobek. Szczurek zawsze mnie woła w firmie. Szwedziu, dawaj na górę. Ja mówię, co jest? Tam pod stołem jakiś hasz leży.
A to Bobek.
A to Bobek. Bobki.
Bobki. Moi drodzy, kochani, mili, przepiękni słuchacze, chciałem was zaprosić do dzisiejszej rozmowy z Areczkiem.
Areczkiem.
Areczek, tudzież Szwed SWD. Dużo groźniej to brzmi.
Kurde, myślę, że poważnie.
No, zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać, to zaznaczę kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność. Niesamowicie jest mi miło, że coraz więcej ludzi słucha tego i komentuje. I będzie mi jeszcze bardziej miło, jeżeli wrzucicie komentarz jakiś pod tym odcinkiem.
Łapkę w górę.
Naprawdę, autentycznie to jest miłe. Tym bardziej dla kogoś, kto ma taki, wiesz, nie jest to nie jest zasięgowy turbo podcast.
Jeszcze.
Wszystko po kolei, tak. Nie tak. Od razu już ją zbudowano.
Ale z roku na rok wygląda i brzmi coraz lepiej.
No tak.
Albo to ty na starość jak wino. Piękniejesz.
Jako kurwa starość, ja cię przepraszam bardzo.
No zawsze jesteśmy starsi niż młodsi.
Ale dobrze powiedziałeś o tym, że to wygląda coraz piękniej, bo to wygląda pięknie dzięki Paradox Media. To są ziomeczki, mordeczki.
Reprezentacja, hełm.
To jest dom produkcyjny, robią świetne produkcje filmowe, będą też otwierali, ale to jest taki low-key informacja, swój rental sprzętowy. Dziękuję im serdecznie, obczajajcie ich koniecznie, link jest w opisie odcinka. Z Areczkiem my się znamy już kawał czasu i to jest ciekawa sprawa, bo mam kilka takich znajomości gdzieś, gdzie to jakoś tak trochę jakby biznesowo się... Ja nie pamiętam, ja się do Bilona odezwałem o coś.
Ty przyjechałeś do Bilona z kalendarzem, który u mnie wisiał cały rok.
Okej, okay. Jestem 420.
Tak, chyba tak. I jak zawiesiłem, i ty chyba zostałeś i powiedziałeś, to se nagramy dzisiaj podcast.
Coś takiego było.
Tak, bo Maciek nie miał czasu.
Nie, to nie tak było.
No jak nie?
Nie, to było tego samego dnia chyba w ogóle nagrywałem i z tobą i z Maćkiem.
Albo i tak. A, tak.
Tak było.
Bo zostałeś, zaczęliśmy sobie słuchać muzy różnorakiej. W ogóle nie hip-hopowej. Bo ty chyba powiedziałeś nawet, puść mi coś, co słuchasz, a nie z hip-hopem.
Wiesz, no bo ja nie jestem hip-hopowy, no. Ja wiem, co to jest hemp gru, dlatego, że znam ciebie.
Albo gdzieś tam. LA.
Ale nie, no. Areczku, my już właśnie nagraliśmy tak naprawdę kiedyś odcinek i później nagraliśmy jeszcze z twoją lepszą połową odcinek. Mm-hmm. I teraz nagrywamy go po tak naprawdę chyba 3 latach, stary.
Boże, to było już 3 lata?
To było ze 3 lata, bo to były początki, jak ja robiłem podcasty. To nie wyglądało jeszcze tak dobrze. No brzmiało fajnie, bo to było w studio u ciebie, więc tam akustyka była spoko.
Tak.
Ale co, no dużo się zmieniło od tego czasu?
Zależy, o co pytasz. Ale tak, ciągły rozwój oczywiście.
Znaczy wiesz, no ja, problem jest taki, że ja za dużo wiem też o tobie.
No właśnie.
Dużo się zmieniło, wiadomo. Hemp Grew w tamtym roku obchodziło 25-lecie. Miałem absolutną przyjemność zrobić okładkę też do płyty, która z tej okazji wyszła. Mhm.
Wspólnie z Koksem.
No i w ogóle super to wyszło. Jakby ja się jaram strasznie, bardzo fajnie. Też zresztą robiliśmy to w Verus Studio, które jest Paradoksu.
Dokładnie.
Częścią.
To był chyba moment, kiedy ich poznałeś.
Bardzo możliwe. No, bardzo, bardzo, bardzo możliwe. To są super chłopaki w ogóle. No i co? No i Koksu, wiadomo. Koksu tam tagi. Jak to Koksu. I on to składał później.
Swoje wydrapał.
Dosłownie. Dla tych, którzy nie mają pojęcia, to okładka to jest szyba autobusu z wydrapanym na szybie HG. A to jest w ogóle też backup, bo stary te szyby, bo myśmy musieli kupić szyby autobusu i przywieźć je do tego. No to stylistka Stefania, którą pozdrawiam serdecznie, ona wiozła to przecież z Łodzi w Audzie. Bo gdzieś pod Łodzią scenograf, czyli Pola, znalazła, że można takie coś w ogóle nabyć. I Stefania pojechała jadąc z Łodzi ze ściuchami, całe auto zawalone i do tego cztery szyby od autobusu.
Tak żeby nie zabrakło.
No nie, no bo nie wiadomo było.
A gdzie te szyby są teraz?
Nie wiem, kurwa.
No właśnie.
W Werusie. Znaczy chyba, że oni wyrzucili. Nie wiem.
No właśnie, może było na licytację oddać.
Legendarna szyba.
Trzeba zapytać Kudła tego.
I wydrapać po prostu na tym HG, rzeczywiście. Bo to też nie było tak do... No, słuchajcie, magia kina. Magia kina tak zwana.
Hollywood.
Wróćmy do Areczka. Co jest, Areczku, u ciebie muzycznie nowego? Bo Arek jest producentem, realizatorem.
Samozwańczym inżynierem.
O, inżynierem, przepraszam, to jest...
Samozwańczym, bo szkoły nie kończyłem żadnej, ale uczyłem się u samych mistrzów. Co nowego muzycznie? Oprócz tego, że powoli szkole dwóch nowych kumpli na inżynierów, no, bo już czas przekazać trochę tej wiedzy. I tu zrobię małe promo.
Dawaj, no.
Pozwolisz. Firma Squat odezwała się do mnie i powiedziała, że chcą, żebym uczył ludzi na Twitchu czy tam Zoomie. I zapraszam do tej inicjatywy. To będzie 23 dni po 2 godziny.
Ale co, to będzie taki normalnie kurs?
To jest kurs z produkcji muzyki, tylko taki od podstaw, od zera do milionera trochę, nie? Że siadasz, masz komputer, masz demo programu i jak zacząć na tej zasadzie.
Okej, ale to jest taki kurs z tobą rzeczywiście, że
tak,
to prowadzisz?
Tak, ja będę go prowadził internetowo.
O, wow.
Po prostu. Więc jestem teraz na etapie pisania całego planu z ludźmi właśnie z firmy Squat. Więc dziękuję za zaproszenie. No i co? Od chyba 20 albo 30 lutego rusza sprzedaż, cała promocja i sam kurs zaczyna się chyba w połowie maja.
W połowie maja?
Tak. Bo te przygotowania są dość skomplikowane dla mnie ze względu na to, że nie myślałem, że będę kogokolwiek kiedyś uczył czegokolwiek. Ewentualnie dziecka można życia uczyć. Jakby się miało. Ale
to też bardzo łatwo jest spierdolić.
No więc właśnie. więc sam się teraz uczę uczyć po prostu.
No dobra, a jak wygląda ten proces?
No tak, że musiałem przygotować jakby plan lekcji, prace domowe, jakie będą. Muszę to wkuć mniej więcej na pamięć. I teraz mamy takie rozmowy po prostu, jak nie gubić wątku, takie kruczki prowadzenia kursów i tak dalej, nie? Taka pedagogika trochę.
Czyli jakby teraz ty się rzeczywiście szkolisz pod tym?
Teraz się szkolę pod tym, no. Jest trochę łatwiej, no bo zawsze zaznaczam, że bycie dobrym realizatorem w studiu, podczas nagrań musisz być pedagogiem gdzieś, bo masz do czynienia z osobami wysoko wrażliwymi.
Co to, jak ty w ogóle nawet nie zdajecie sobie sprawy, moi drodzy, jak bardzo dyplomatyczna to była wypowiedź, bo pracując z różnymi raperami, muzykami, tworząc okładki dla nich, miałem przyjemność skosztowania, z czym to się je i jak to mniej więcej wygląda, a to dopiero realizować ich. A kogo najbardziej takiego fejmowego realizowałeś, czy komu produkowałeś? Poza HG oczywiście.
Wiadomo. Kurczę, no. Myślę, że przewinęło się przez Hemp Studio w ostatnich, nie wiem, 8 latach. Sporo tej tkanki hip-hopu warszawskiego. No. Na pewno JWP, na pewno Włody. Tak, zacznę od tych, co są stałymi bywalcami gdzieś po prostu. Na pewno Honor, na pewno PZ. Soku też się przewijał parę razy. Z Marysią Starysą robiłem parę rzeczy. Z zagranicznych to na pewno Anthony B. Smith & Wesson właśnie w kolaboracji z JWP. Był u mnie taki raper Denzel Curry. W ogóle i mam nagrany z nim numer, ale kwestie publishingowe są trudne do ogarnięcia, niestety. Ale
w sensie, poczekaj, ty rapowałeś?
Nie, ja mu po prostu puściłem jeden beat.
A, okej. Okay.
Więc on był po prostu na trasie koncertowej i DJ Mini, który bardzo często hostuje tych ludzi, przywiózł mi go po prostu do studia, mówi, tu jest dobry beatmaker. Pogadajcie.
Okej.
Okay. A ja długo z nim nie gadałem, po prostu puściłem mu beat.
Wiesz co, a w kontekście właśnie tego twojego kursu i tak się zastanawiam, bo to mnie zawsze ciekawi w kreatywnych, szczególnie właśnie zawodach, gdzie często to wykształcenie, ono jest przydatne, ale nie zawsze musi być, szczególnie dzisiaj, gdzie wiesz, jakby może być bity, stary, ściągnąć sobie Fruity Loopsa czy cokolwiek i robić je od zaraz. Każdy ma komputer, tak?
Yep.
Czy na jakimś tam apce można zacząć robić bity.
Oczywiście.
Więc jakby ten próg wejścia jest totalnie niżej. Natomiast zastanawiam się, wiesz, ty masz ten komfort, że masz studio, w którym pracujesz i właśnie już masz i renomę, i jesteś znany w środowisku i właśnie może w ogóle się wydarzyć taka sytuacja, że ktoś ci przywozi rapera i mówi, to jest dobry beatmaker i weź zrób. Ale w kontekście tego kursu, załóżmy, że ktoś sobie skończy twój kurs i kurwa, co teraz?
No i teraz wyłonię na podstawie właśnie tych prac domowych, zaangażowania i tak dalej, jedną osobę, która w ramach jakby takiego prezentu ukończenia kursu dostanie ze mną parę godzin w studiu.
O, wow.
Tak.
Że normalnie będzie mógł...
Będzie mógł ze mną po prostu posiedzieć.
I po
napić się
podziałać.
Piwa i porobić muzykę.
Wypas.
Oczywiście też w całej części kursu też jest parę lekcji o tym, o umowach, o współpracy z wytwórniami bardziej osobistymi, takimi oficynami wydawniczymi, jak i z majorsami, czym to się różni i tak dalej, więc tej wiedzy będzie bardzo, bardzo dużo, aż po social media i jakby jak sobie poradzić.
Wiesz, bo moje pytanie właśnie jest, no załóżmy, że skończyłem twój kurs, zrobiłem sobie jakieś bity, no i jak ja w ogóle mam dotrzeć do kogoś, kto będzie chciał je wykorzystać, nie? Bo jedno to jest wytwórnia, a drugie ktoś musi się jeszcze po to nagrać. No wiadomo, że mogę mieć ziomków, którzy rapują, ale ten próg wejścia, to mnie zawsze najbardziej interesuje, nie? Bo w fotografii ja potrafię na to odpowiedzieć, ale na przykład w świecie właśnie muzycznym kompletnie nie mam pojęcia.
Teraz jakby uważam, że teraz jest i łatwo, i trudno, bo kiedyś było bardzo trudno ze względu, że ten internet jeszcze nie był tak skonstruowany na zasadzie social mediów i tak dalej. Ja na przykład dobiłem się do Molesty, bo do Molesty poleciało moje pierwsze w życiu demo. W sumie drugie, a pierwsze poleciało do Kamej Studio w ogóle, bo to był czas, kiedy robiłem jeszcze R&B trochę. Ale to pomijając to...
Ale bity czy
śpiewałeś? Bity. Nie, ja w ogóle nie oprócz do wskazówek to... do wskazówek podczas nagrań w ogóle nie to tylko to.
Okej.
I na przykład ja musiałem wpaść na to, że wejdę na Allegro, znajdę gościa, który promuje merch zespołu, napisałem do niego i zapytałem się, czy mogę gdzieś do któregoś z chłopaków wysłać płytę. Miałem 13 chyba lat albo 14.
O, wow.
No, a teraz wiesz, na przykład taki Shadow, beatmaker już dość znany na polskim i zagranicznym rynku. Właśnie przez to, że sobie wszedł na, nie wiem, Twitcha czy Live'a z Timbalandem, wysłał do niego beat i po prostu zniszczył Timbalandowi mózg, kurde, nie? Że on zwariował i mówi, kim jesteś, jakby wow, ten beat jest po prostu wow. I tym sposobem się dokopał, że w tym roku, nie wiem czy już nie wyszedł, wyprodukował wspólnie z jeszcze jednym producentem, nie pamiętam, więc nie będę mówił, wyprodukował numer dla Kanye Westa. Także widzisz, że teraz dotarcie do osób, na których ja się uczyłem z YouTube'a, jak robią bity, na czym pracują, jakie akordy łapią i tak dalej, oni się do nich odzywają teraz. No. Że, wiesz, ta droga się skróciła, więc ty zrobiąc dzisiaj beat, jutro może się okazać, że już go weźmie Asaproki. Tak, akurat tylko, się wstrzelisz, nie?
Tak, tylko właśnie. No właśnie, jak to zrobić, żeby się wstrzelić?
Wiesz, zalajkować wszystkie grupy producenckie, strony, podstrony na Instagramie, fora. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę Beatmaker Live i wyskoczy ci po prostu setki różnych stron. Mhm. Bo jednak w tych czasach beatmakerzy tworzą jakąś oddzielną też koalicję, nie?
Taki to społeczność taką.
Tak, tak. Dwa, że starzy producenci, tacy jak Chris Carson, tworzą właśnie społeczności na przykład w Polsce. Okay. Biorąc ich, kolaborując, robiąc z nimi produkcję.
A co to znaczy dobry beat? Wiesz, jakby...
Pojęcie bardzo względne.
No, tak, wiadomo, no, tak samo jak to znaczy dobre zdjęcie, nie? Ale no co, ja bym powiedział, że coś, co rusza generalnie, nie? Tylko, że to musi być turbo innowacyjne? Czy...
Nie musi. Wiesz? Nie, to może być bardzo proste, bo w tej prostocie jest zawarta ta perła, nie? Że... Wiadomo, taki patetyczny przykład, ale przykład Still Dre.
Mhm, no wiem.
To wiesz, to są naprawdę 3-4 akordy i po prostu dobra perkusja. I to jest dobrze zrobione i nie potrzebujesz więcej. Więc ważne, by skupić się na tych detalach, nie wrzucać im więcej instrumentów, tym lepiej, tylko właśnie im mniej, tym lepiej. Nie? Czy Alicia Keys Fallin, nie? Też jest,
no
też
to jest,
jest bardzo proste. Każdy to gra, kto miał do czynienia z Casio. I wiesz, i jakby ta sztuka tkwi w prostocie. No.
Okej. Okay. No dobrze, ale to nadal nie odpowiedziałeś, co znaczy dobry beat.
W moim mniemaniu.
Tak, tylko w twoim.
Musi być, na pewno perkusja musi dobrze bujać i w ogóle całość musi dobrze bujać. Nawet jeśli jest to sentymentalny beat. Bardziej taki, wiesz, smutnawy i tak dalej, to i tak ruszy cię to, jeśli to będzie bujało. Że zacznie się pod to ruszać, nawet jeśli jest to smutne. Okay. To jest oznaka dobrego bitu, na przykład.
Okay.
Czyli dobry groove, chwytający sample, bądź melodia, którą zagrasz. Mhm. Sample też może być melodią oczywiście. I that's it.
A jak to jest z tymi samplami? Bo ja słyszałem, że...
Nie możesz, kiedy... nic. Nie ma. Nie. Ja to od razu obalam, nie? To w ogóle nie ma o czym gadać, bo to
słyszałem właśnie jakieś różne mity.
Prawo cytatu, oczywiście. Jeśli ty robisz w tym momencie dokument, masz prawo do cytatu. Możemy coś tutaj puścić, zrobić. Mhm. Ale nie możesz sobie wyciąć kawałka z Michaela Jacksona i zrobić pod to beat, bo wykorzystałeś tylko 5 sekund. Bo w tych 5 sekundach jest sztab ludzi, którzy pracowali na te 5 sekund.
Znaczy tak.
I od każdego musisz mieć zgodę.
O kurwa.
No.
Ale często jest też tak, że wiesz, te 5 sekund może być tą esencją w ogóle numeru jakby, nie?
No więc właśnie. I tutaj przychodzi mi na myśl od razu taki producent Alchemist, The Alchemist. To jest gość, który wyprodukował w swoich latach świetności, które w tym roku w ogóle się uruchamiają na nowo, się okazało, że chwilę poczekał i wychodzi znowu z naprawdę mocnymi rzeczami i nie zestarzał się w ogóle, nawet jest jeszcze świeższy niż był.
Dźwiękowo czy fizycznie?
Fizycznie dalej wygląda jak małolat, nie? Tak jest. Więc chyba, jak to się mówi, dobre wąsy konserwują pewnie. I Alchemist, z tego co doczytałem, wiadomo, w internecie jest prawda i nieprawda, więc ręki za to nie dam odciąć, ale duże prawdopodobieństwo, że tak było. Że on pierwsze 10 hitów, które wyprodukował, ciął, nie patrzył, miał 10 spraw w sądzie, wszystkie numery były w Ameryce przebojami, jakby na pierwszych topkach i tak dalej. Patrząc od Mobb Deepa, Evidensa, The Dilated People i tak dalej. I on przychodził na te sprawy z agentem swoim i mówi: oddaję wam wszystko, zostawcie mi tylko 1% na życie. I on z tego nie zarabia po dziś dzień, po 1%, ale dzięki temu zyskał popularność. I tak zbudował sobie
też niezły...
na przypale. Czyli kto nie ryzykuje, szampana nie pije, więc jakby czasem trzeba to zrobić, żeby wywołać to samo Rychupeja, zobacz.
A co Rychupeja?
Głucha noc.
No.
Sądził się z artystą też bardzo długo, gdzie w końcu się dogadali, przybili sobie piątkę, no i tak naprawdę dzięki temu, że Rychu zrobił przebój na tym.
No tak.
No.
A to wiesz, że... kto napisał Wiedźmina? Sapkowski? Znaczy, znowu, to może być też legenda totalna, ale ja bardzo lubię rozpowiadać plotki. Nie no, takie smaczki są fajne. Ja słyszałem, że jak się odezwał CD Projekt do niego, że chcą zrobić grę na podstawie Wiedźmina, to byli na tyle niepopularni, że on powiedział: okej, dobra, zróbcie tam, wiesz. I oni chcieli dać mu procent udziału w grze, ale on powiedział, że on nie chce i tam mu zapłacili coś na zasadzie 10 koła, czy coś takiego, za to, że mogą na podstawie tego zrobić.
To są te błędy młodości, mówią.
Ale wiesz, co się wydarzyło dalej? Znowu, to są absolutne, niech to będzie plota.
Ale, ja słyszałem o tym gdzieś, tak.
Ale
tak.
Później Sapkowski, jak już wyszedł drugi Wiedźmin, czy tam któryś, nie wiem, i jakby jest to totalnym już, wiesz,
hitem, no.
Hiciorem, to Sapkowski się nagle obudził i powiedział: chwila, ale wyście mi zapłacili za mało, przecież to jest taki hit, że zapłaciliście mi za mało. I się sądził z nimi i w końcu się dogadali jakoś. Ale wiesz, to jest niedorzeczne generalnie, jak sobie o tym pomyślisz. Ja nie rozumiem, na jakiej podstawie jakikolwiek sąd się na to zgodził. W sensie, wiesz, jakby to jest
porozumienie stron dalej.
Aha, chyba że, okej, okay, tak, rozumiem.
Tak, to już to później musi wyrok, wejść tylko... relacja między, że tak powiem, ludźmi walczącymi ze sobą, nie? Bo to jest tylko dobry gest. W sensie, myślę, że firmę CD Projekt stać na takich prawników, że gdyby naprawdę byli bezduszni, to by go zostawili z tą kwotą tylko, nie?
Dojechaliby go po prostu.
Gdyby chcieli, ale myślę, że mieli w tym interes, żeby go wciągnąć nawet w to wszystko.
Wiesz, jest szansa też, że bardzo PR-owo dużo by stracili.
Oczywiście. No tak.
W oczach
tak,
po prostu odbiorców, miłośników Wiedźmina.
Miłośników, tak, bo to są wyznawcy.
No właśnie, dokładnie. Wróćmy do tych bitów jeszcze i do tego, co znaczy dobry bit i jak z tym wszystkim zacząć, bo to, tego
jaki dla ciebie jest dobry bit?
Dla mnie?
No. Możesz dać przykład, to już będę wiedział.
Lubię funkowe rzeczy, tak. Funkowe rzeczy bardzo, ale lubię też spierdolnięcie. Nie lubię smutasów.
Smutasów nie lubisz.
Nie lubię smutasów. Dla mnie, dla mnie się w ogóle z tym kojarzył hip-hop. Zawsze. Polski hip-hop.
No bo na blokach było trochę smutno. No.
Ale ja jestem z bloków.
No i nie byłeś smutny?
No byłem, dlatego na chuj mi słuchać jeszcze o tym kurwa piosenek.
Widzisz, bazowałeś na kontrastach.
Stary, ja chciałem Kalifornię, palmy, słońce, kurwa, no ocean, a nie to ławkę i słyszeć kurwa o ławce.
No tak, trochę tak, trochę masło maślane się robiło, nie?
Dla mnie, autentycznie, tylko dlatego jakby dzisiaj hip-hopu słucham. Wtedy nigdy nie, w ogóle prawie nie słuchałem. Może amerykański, bo to były takie czasy, gdzie wiesz, Nelly, 50 Cent i takie rzeczy wychodziły. Więc wtedy powiedzmy, że tego słuchałem, bo to też było modne po prostu.
I to było dobrze zrobione.
No kocur.
No właśnie,
do dzisiaj jest. A w ogóle to wchodzi moda na to z powrotem, nie?
Trochę wchodzi. Trochę to wraca.
No i właśnie o tą modę chciałem też zapytać, bo robiąc taki beat, mówisz, że on musi być prosty. Mhm. Znaczy prosty, że może być prosty, że nie musi być wcale skomplikowany, ale musi być dobrze zrobiony.
Musi mieć za sobą jakąś historię.
Musi bujać. Mhm. A co z trendami? Bo na przykład jest teraz trend na...
Drill.
Drill.
Już mija.
Oto to.
Już
no
się,
właśnie.
Już się to kończy po prostu.
No tak, okej, okay. Kończy się to. Jakby dla mnie to w ogóle ten drill, jakby mi to w ogóle...
Znaczy to w ogóle jakby, wiesz, to jest styl muzyczny gdzieś zapożyczony, myślę, z muzyki afrykańskiej, jeśli chodzi o to łamanie rytmu, nie? Pak, 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 nie? Więc jakby to w ogóle nie jest polskie, to po pierwsze. Fajnie pod to się rapuje i fajna jest podziałka. Ale jakby samo słowo drill i muzyka drillowa i styl życia, będąc drillowcem, to jest typowo z Londynu, gdzie nie jest łatwo, nie jest kolorowo i ludzie się zabijają, są wojny z bloku na blok. Można wyłapać przypadkiem kulkę i jakby o tym się nie mówi, ale tak jest.
I to jest. To jest dzisiaj, to jest. 2024.
Dlatego, wykorzystywanie tej muzyki w Polsce okej, w dobrym celu, to tak, ale jeżeli pokazujesz już tą, wiesz, broń i tak dalej, to ja jednak wychodzę z tego założenia, że jeśli jest raper, który to robi, to nigdy tam nie był, nigdy tego nie przeżył, bo na pewno jakby to przeżył, to nie chciałby, żeby w Polsce tak było.
Mhm. Jest taki raper świetny w ogóle, a propos Londynu, nie pamiętam jak on się nazywa, nagrał taki numer Vossi Bob, taki mega popularny numer.
Widzisz, ja jestem czarny też, koleś, ale ja też jestem z tych, którzy właśnie...
W każdym razie Vossi Bob się nazywa numer i klip jest zrobiony genialnie, po prostu prosto, ale jest genialny. No i numer też totalnie... Po prostu buja, nawet tym bardziej, że on jest takim, wiesz, mocno angielskim.
British.
Takim slangiem wali, a do tego jeszcze bardzo ma taki ostry ten akcent angielski. I możesz nie rozumieć nawet, o co tam chodzi.
No, raczej nie znasz buja, slangu.
Po prostu
to, wiesz.
Buja. No, Vossi Bob to znaczy nic. W sensie jakby coś tam to znaczy, wiadomo. To się pisze przez V chyba, Vossi Bob.
Ta, na pewno to jest ich określenie jakieś.
Tak, dokładnie. No, a ja pamiętam też Kabę, jak on dlatego chyba też w jakiś sposób wypłynął, to był dobry moment. Znaczy wiadomo, że on jest
On nie zaczął od drillu, on zaczął od trapu.
Właśnie,
trap. I to nawet takiego na początku... Znaczy on bardziej, wiesz, do
bo on z tą Francją przyjechał po prostu,
tak,
nie?
Tak. Więc on trochę Mombaton, czyli skiety klapki gdzieś zahaczały o styl. Mombaton, który w Polsce nie jest znany w ogóle, bo jest bardzo rytmiczny, mało instrumentów i trzeba po to się dobrze ruszać po prostu, nie? Więc, ale to jakby afrotrap, bla, i tak dalej, nie?
No, dobra, i teraz
trap,
mamy
drill.
Happy drill. Wesoła wiertarka.
Happy drill, tak. To jest, jakby właśnie patrząc, jest to abstrakcyjne pojęcie, ale w Londynie też się coś takiego pojawiło, gdzie te drille zaczęły być bardziej folkowe w ogóle.
Folkowe.
Normalnie mandolinka se gra, wiesz.
Co ty dajesz, stary?
Jest tak bałkańsko trochę, bym powiedział.
O!
No.
Ja jestem...
I rapuje o życiu na ulicy, o tym, że ma fajny zegarek.
Ja jestem ogromnym fanem funku, to jest jedno, ale ja bardzo lubię rytmy południowoamerykańskie, brazylijskie jakieś takie tam, klimaty.
To w Barcelonie byś się odnalazł, bo oni tam dużo.
Barcelonę kocham, stary. Ale nie mówię o tych hiszpańskich. Stary, no... Jakby,
wakacje.
Kiedy? Wiesz, nie ma problemu. Tylko wiesz, że ja jadę z jeszcze trzema innymi osobami.
Wiem.
I nie wiem, czy przeżyjecie to psychicznie.
Słuchaj. Paluch był, też całą familią i było fajnie.
Okay. Słuchaj, w kamerze wracając znowu, bo ciągle wątków, my się za dobrze znamy po prostu.
No tak. Ciekawe, czy ta rozmowa nie będzie nudna.
Sprawdzimy, Wojtek o to zadba.
Jeszcze nie śpi, więc...
To się wytnie. Ale chodzi mi o te style, bo teraz mówiliśmy drill, trap, happy drill, bla, 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 bla. Jak istotne jest w tym dobrym bicie to, żeby on był aktualny? W sensie, wiesz, jakby,
musisz
żeby...
znać te trendy.
No ale znać musisz czy nie? Bo z drugiej strony, tak sobie myślę przynajmniej, że jeżeli złamiesz wszystko...
To super.
No właśnie, i wyjdziesz z oldschoolowym bitem, który po prostu...
To myślisz jak The Streets.
No właśnie.
Tylko takie postacie jak The Streets, czy Taylor The Creator, czyli osoby, które kreują, nie robią... Robią trap, ale robią go na przykład po swojemu. Czyli wychodzą z tych ram. Zachowują jakiś pierwiastek, żeby to było właśnie na topie, ale rozwijają to.
No i właśnie, to jest, to chyba jest w ogóle klucz, mi się wydaje. Ogólnie w kreatywnych tematach, ja sobie myślę nawet o fotografii, że jeżeli jest coś obecnie modne, jest jakiś, co, wiesz.
Umiejętnością jest się wpasować w to, nie? I zrobić to po swojemu, najlepiej.
Zrobić to po swojemu, to tak. Musi być unikatowe w ten sposób. Tak. Bo na koniec dnia wydaje mi się też, że istotne i właśnie nie wiem, czy to się da też zrobić, będąc inżynierem dźwięku, czy beatmakerem, żeby jednak mieć swój styl ciągle zachowany, nie?
Jest to trudne. Jest to trudne w tych
jest
czasach.
Jest coś takiego w
wiesz
ogóle?
Co? Tak, i mało ludzi dla mnie jest, jeśli chodzi o beatmakerów oryginalnych, bo wielu młodych nie wiem, gości, bo beatmakerek nie znam, a chętnie bym poznał w ogóle, bo mogłoby być to turbo ciekawe i kreatywne właśnie.
A to jest super, słuchajcie, jeżeli znacie jakieś beatmakerki, to
na Instagram, go.
Piszcie, tak, piszcie do mnie, najlepiej w komentarzach.
Yep.
Ja na wszystkie komentarze odpowiem i z chęcią bym zaprosił tutaj w ogóle jakąś dziewczynę. Która produkuje muzykę.
A nawet jest inżynierem, inżynierką. No.
A Unda, oni tam nie mieli? Kto tam produkował?
No właśnie, aż tak ich nie znam. Znam ich muzykę, ale...
Ale nie, chyba dziewczyny, nie... chyba dziewczyny tylko rapowały.
Rapowały i śpiewały, no. Wajbowały.
No.
W każdym razie... Wracając do tematu, że teraz brakuje tej oryginalności, bo pojawiło się coś takiego jak Type Beats. Czyli ASAP Rocky wydaje nowy singiel, za dosłownie 24 godziny na YouTubie masz po prostu ogrom tego samego bitu, tylko zrobiony troszkę inaczej, ale to dalej jest to samo. Czyli kserujemy, udajemy, co jest dobre, bo ja też musiałem tak robić, żeby się nauczyć, żeby zrobić podobny bit do tego, którym się jaram i poznać te tajniki, gdzieś się tego nauczyć, ale jakby szybko zdałem sobie sprawę, że to jest, wiesz, jeszcze za naszych czasów istniało określenie kseroboy.
Tak.
Teraz to nie istnieje, jakby teraz to jest okej. Okay.
Teraz jest internet.
Teraz jest internet, dokładnie. Więc jakby mało jest na polskiej scenie producentów, którzy rzeczywiście mają swój sznyt, swój styl, tak jak kiedyś Nun, Volt, Vaco czy Mateo, który był chyba najbardziej w stronę Ameryki producentem, nie? Że miał ten sznyt amerykański. Było czuć u niego tą pasję, nie? Na przykład, nie? U Nuna zawsze było brudno, winylowo, wiesz, skwarki, wszystko tam było, nie? U Vaca taka Francja, ale to właśnie wtedy mieliśmy polski rap, nie? Polski styl, o. A teraz wydaje mi się, że jakby ta technologia i odkąd wszedł trap, to wszystko się ujednoliciło. I jak słucham sobie Spotify'a, to na 100 kawałków 2-3 są takie, że mnie zainteresują, a reszta to jest 15 sekund next, 15 sekund next.
No bo dobra.
Już wiem, co będzie, nie?
Okej, są przewidywalne.
Bardzo.
To jest najgorsze. To jest najgorsze. No ja tak samo mam ze zdjęciami.
Nie wychodzimy. No i teraz jeszcze dokończę, że taki swój styl na przykład w dzisiejszych czasach ma Stiz.
No tak.
Że jakby słychać, że to on, że mają swój styl, nawet na dobrym Oscar towarze też. Już mieli swój styl. Wiesz, że to była taka elektronika, kurde, trochę ulica, ale troszkę taka graficiarski klimat, wiesz, mieli swoje, nie? A teraz jest mało takich rzeczy, moim zdaniem. W sensie za mało. A ludzie są bardzo utalentowani. I sam sobie zadaję pytanie, wiesz, dlaczego tak jest, nie? Na przykład Małach dalej ma ten kunszt tych bitów, takich, kurde, dobrych, oldschoolowych bitów, nie? Tylko one są coraz świeższe.
Wiesz, to jest niesamowite zjawisko, o czym mówisz, bo z jednej strony mamy dostępność właśnie tego, żeby się nauczyć, jakby przepływ informacji jest bardzo szybki, bardzo duży. Jakby już nie mówię nawet o takich rzeczach jak, wiesz, twój kurs czy coś takiego, tylko nawet po prostu na YouTubie tak naprawdę, jak przepierdolisz ten internet porządnie, to jest tam mnóstwo rzeczy, które, no wiadomo, trzeba być troszkę selektywnym też, żeby...
No tak, tak, wiadomo.
Ale można się naprawdę nauczyć.
Na pewno jest ta wiedza, nie? Nie trzeba iść do biblioteki.
A z drugiej strony, tak jak mówisz, pojawia się, wychodzi... ASAPa nowy numer i 24 godziny i nagle jest...
Wysyp tego samego bitu. Nie?
Dokładnie.
Na tą samą modłę. Nie?
I z jednej strony internet to podsyca, nie? Bo,
oczywiście.
Bo ludzie nie myślą o tym, żeby to było oryginalne i dobre, tylko myślą o tym, żeby były, kurwa, kliknięcia.
Kliknięcia. A tym bardziej Spotify tego chce.
No tak, no bo na tym się wtedy zarabia dopiero hajc.
Tak.
I to ta liczba musi być konkretna.
Trzeba robić to szybko i coraz więcej.
Tak,
czyli przestajemy szanować sztukę dla sztuki, tylko sztuka dla pieniędzy.
Wszyscy jacyści to prostytutki, jak powiedział poeta.
Więc właśnie, więc jakby ta gonitwa za tym wszystkim na przykład mnie bardzo męczy, więc cieszę się, że już sobie uciułałem takie gniazdko swoje, bezpieczne, w którym mogę robić wszystko. I że mam przyjaciela, który mi w tym pomaga, Bilona, który też jest wsparciem w studiu i współtworzymy to. I to jest zajebiste mieć po prostu taką osobę blisko. I nie muszę, bo ja byłem gdzieś w tym mainstreamie, zahaczałem, wiesz, zaglądałem przez lufcik i jakby jeśli przypadkiem się tam znajdę, to okej, ale na pewno nie będę tam biegł.
Okej.
Na tej zasadzie. Bo nie chodzi mi o popularność, tylko właśnie robienie dobrych rzeczy z dobrymi ludźmi.
A nie dlatego, żeby były popularne, tylko
tak.
Dlatego, żeby były dobre najpierw.
Tak.
Żeby to było priorytetem. I to jest ciekawa sprawa. Mi się wydaje, że to jest w ogóle bardzo fajna rada też, ale jednocześnie wcześniej wspomniałeś o kopiowaniu i że sam kopiowałeś. I ja też kopiowałem.
Oczywiście, żeby się nauczyć.
Dokładnie. I to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaką można zrobić. Ja stary robiłem tak, że brałem Vogue'a, jak jeszcze jarałem się fotografią mody. Brałem Vogue'a, patrzyłem na zdjęcie i próbowałem je zrobić. To zdjęcie.
To zdjęcie.
To zdjęcie chciałem odtworzyć po prostu. Udało mi się, nie udało mi się, ale ja już wiedziałem wtedy, jak to zrobić.
This is it.
Nie, to zobacz, patrz, mamy tutaj mikrokursik zrobiliśmy ze wskazówkami, jak
trochę tak.
Zacząć, co mi bardzo się podoba, bo nie wiem, skąd jest, może dlatego, że mi było bardzo trudno też jakby wejść na jakiś poziom, który by mnie zadowalał, jeżeli chodzi o swoją sztukę, nazwijmy to. Dlatego też mam taką misję gdzieś z tyłu głowy zawsze, żeby wspomóc ludzi, którzy zaczynają i trochę im pomóc znaleźć kierunek, jak to znaleźć.
Tak.
Czyli mamy tak, bit musi być, najlepiej żeby był prosty,
musi
bujać. To przepraszam, to odwrotnie. Najpierw bit musi bujać.
Musi bujać.
Później, najlepiej jakby był prosty, nie jest super skomplikowany. Musi zahaczać o trendy, ale niekoniecznie być w trendach.
Tak jest.
I przede wszystkim zrobiony być musi z potrzeby serca, a nie lajków czy kurwa wyświetleń.
No tak, bo to moim zdaniem to zakłada taką wielką płachtę. I przestajesz tworzyć, tylko produkujesz jak maszyna, nie? Więc jakby... No, mi się tam nie śpieszy, o tak. Nie muszę, nie? Ale jestem wdzięczny za to, że... mogę sobie w życiu na to pozwolić, że nie muszę tam biec, nie? Że może nie ma, wiesz, Porsche pod domem i wielkiej willi z 4 basenami, ale przynajmniej mogę pozostać sobą.
To ważne.
Bo sprzedać też się trzeba umieć. No, czego jest, nie hejtuję. Czego nie hejtuję.
Złota myśl w ogóle. Bardzo dobre to jest. Sprzedać też się trzeba umieć.
Umieć i chcieć.
Tak.
Bo ja nic do tego nie mam. Są ludzie, którzy są stworzeni do tego.
A odmówiłeś komuś bitu?
Parę razy w życiu, tak.
Znaczy nie chodzi mi nawet o tutaj rzucenie nazwiskami. Tylko,
nie, wiadomo.
Tylko,
tak, nie raz.
Dlaczego?
Podziękowałem, bo nie czułem klimatu. Powiedziałem, szanuję twoją twórczość. Mogę jej nie lubić, ale ją szanuję. I nie zrobię z tobą muzyki, bo mi to nie siedzi.
Okej.
Okay. Po prostu.
No hard feelings, tak. Po prostu.
Jak nie czuję, to nie ma opcji. W ogóle mogę kogoś lubić i z nim, wiesz, na piwo, do kina pogadać, na obiad. Może być kumplem, ale muzycznie mogę się z nim w ogóle nie zgadzać.
Okej.
Okay. I paru raperów w Polsce mam takich, z którymi się kumplujemy, a i całe życie nie zrobiliśmy jeszcze nic razem.
A wiesz, czasami takie rzeczy...
To potrzeba czasu.
Po prostu się pojawia, jakby wiesz, nagle ta iskra...
Tak miałem z Erosem, bez przesady, że też nie robiliśmy nic, w sensie nagrywałem ich, ale na JWP nic nie zrobiłem nigdy, nie miałem też, nie było takiej właśnie chemii i Michał kiedyś zadzwonił i powiedział, mam taki instrumental amerykański, chcę zarapować i jakbyś chciał, to byś mi zrobił może pod to beat i później sobie zarapuję, jak nam siądzie, to poprawimy wokale. I tak... Siadł fajny banger.
I wyszło.
I wyszło, no. I zrobiłem to, tak wiesz, w ogóle to samo ze mnie wyszło, nie? To nie były setki prób, poprawek i tak dalej, tylko to po prostu siadło, nie? I takie momenty lubię najbardziej. Nie lubię rzeźbić.
Okej.
Okay. Rzeźbiarzem bym nie był.
Dobrze, świat byłby słabszy, gdyby Szwed SWD był rzeźbiarzem. A jakby też... Dobra, nie brzmijmy to. Nie,
no
nie,
właśnie, nie, chyba to można... Mi też się pojawiło parę fajnych rzeczy, ale to może później.
nie brnijmy w to. No dobra, czyli zdarzyło ci się komuś odmówić, a miałeś jakieś przypałowe sytuacje typu, że wiesz, że zrobiliście numer, ale nie zgodziłeś się finalnie na to, żeby on wyszedł?
Nawet płyty.
Płyty całe. Mhm. A dlaczego?
Straciłem trochę czasu dla takich partyzantów, że tak powiem.
A dlaczego?
No się okazało, że tam za uszami są pewne rzeczy pochowane. Że plecak duży jest.
Okej.
No.
Ale...
Co ja uważam po prostu za bycie nieszczerym i tak dalej, więc jakby moja moralność mi nie pozwoliła na
A
to,
A co żeby... znaczy duży plecak? Ja mi znowu nie chodzi o to, żebyś tutaj rzucał nazwiskami.
Tak, duży plecak niewyjaśnionych spraw z innymi ludźmi, którzy... źle się wypowiadają na temat tej osoby na przykład. I to wychodzi, okay. Wiesz, po czasie. Nagle.
No dobrze, ale jak to się ma do twojej muzyki, twórczości?
No jakby...
Kwestia polityki?
Wiesz co, kwestia mojego podejścia do tego, że tworzę z ludźmi, z którymi, wiesz, raczej się znam, bądź buduję jakąś relację nawet na przestrzeni inżynier, producent, raper. I jakby jeśli ktoś do mnie przychodzi, to już powinien wiedzieć, że no musi być szczery po prostu, nie? Bo jeśli nie będzie szczery, no to się czuje, to się już widzi, bo kiedyś nie czułem, nie wiedziałem, że są ludzie, którzy kłamią, ukrywają, wiesz, prawdę. Wiadomo, prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. I to jest świetne powiedzenie właśnie Bilona, które mi zawsze koi nerwy. Że ktoś mi coś, wiesz, wciska i nie wiem, jak sobie z tym wewnętrznie poradzić, to właśnie to przypominam sobie o tym, nie? Więc wiesz, nie, chodzi o to, że jednak ten kręgosłup moralny jest dla mnie ważny i ulica wychowała choć trochę, bo nie powiem, że tam jakoś bardzo. Tylko ja byłem zawsze dzieciakiem zaangażowanym i słuchał ulicznego rapu i te zasady mnie kowały, więc jakby one po dziś dzień są dla mnie aktualne i ważne. Mhm. Więc jakby nie szukam gdzieś tam.
Dobrze, wiesz. Nie chcesz powiedzieć tak przy połowie historii
żadnej? Nie, bo to nie ma sensu. Po
ja
prostu,
rozumiem, okay,
wiesz, spędziłem, okay. Bo to jest nawet bardziej przykre niż w ogóle kontrowersyjne, bo spędzasz, wiesz, z gościem rok, nagrywasz setki godzin w studiu, a jak masz to gotowe, to się okazuje, że no nie puścisz tego, bo chłop jest, kurde, po prostu jakimś fletem, nie? Mhm. A nie miałeś prawa o tym wiedzieć, nie?
No dobrze, a w drugą stronę, czy jak ktoś do ciebie napisze na Instagramie, czy mailem, czy cokolwiek.
Mhm. Rozmawiam.
Że chce nagrać płytę.
Rozmawiam. To są długie rozmowy.
Okej. Okay.
Wiesz, dopóki nie mam w 100% agenta, bo jakby taki agent już gdzieś jest, ale jakby do większych, że tak powiem,
tematów
nie? A jeszcze takie właśnie bardziej undergroundowe tematy staram się po prostu sam przesłuchać, wiesz, żeby mi wysłał demo i tak dalej. Tak sobie sprawdzam to. Mhm. Bo to też po takiej rozmowie od razu czuję, czy chcę komuś pomóc, czy nie. Na przykład, wiesz, czy mam w to wchodzić, czy w ogóle mam na to czas, no bo tego czasu na underground jest coraz mniej w życiu.
No wiadomo,
ale zaglądam.
A warto pisać takie wiadomości właśnie do znanych ludzi, tak jak właśnie widzisz na Twitchu, do Timberlanda.
Tak, aczkolwiek wiesz, ja nie jestem, wiesz, jakiś mega popularny, nie? Tylko jestem gdzieś tam tym plecami bardziej niż frontem, nie? Mhm. I mi jest ciężko odpisać. To jak myślę, co może mieć na przykład taki paluch, to musi być jakaś masakra po prostu, nie?
No tak, no właśnie, bo też...
Bo kiedyś się pisało, wiesz, list, wkładał się płytę.
Tak jest.
I starał się napisać jak najładniej ten list.
Trudniej to zignorować, tak było, nie?
A teraz każdy wchodzi z buta, wiesz, tak, jakby ktoś wszedł do pokoju teraz
no tak,
i mówi,
tak.
Wiesz, daj
i tego
mi
jest,
beat.
I tego jest mnóstwo.
Mnóstwo. Tego jak ktoś pisze do mnie, daj mi beat, to nawet nie odpisuje, no chyba, że robi to w jakiś zabawny sposób, nie? Czyli łapie jakiś, wiesz...
No ja rozumiem, tak. Jak ja bym napisał ci, daj mi beat, to dałbyś mi?
Patrząc po twoim profilu, tak. Nie, no wiadomo, trzeba się spotkać, wiesz, i gdzieś zobaczyć to, nie?
No tak.
Więc...
A masz bibliotekę takich bitów, które sobie leżą i czekają na odpowiedni moment?
Czy czekają, to nie wiem, leżą na pewno.
Bo w ogóle jest taki ewenement jak paczki bitów, nie? Jest coś takiego.
Tak, tylko teraz już jest domena BeatStars na przykład, nie?
I co to jest?
To jest, tam są właśnie producenci, beatmakerzy raczej z całego świata, którzy sobie wrzucają paczki bitów właśnie. Jak odzywa się do ciebie raper, to żeby nie uploadować tego i wysyłać i tak dalej, to podajesz mu link po prostu do BeatStarsa.
Okej, okay. No. Ale to jest tak, że może tam mogę
ale
sobie wejść...
Ale to jest
wejść,
beatmaking typowy, nie?
Bo... Mogę tam wejść i sobie przesłuchać po prostu różne
to
rzeczy.
Możesz nagrać.
Okej, okay, nagrać, ale...
Możesz go kupić na licencję, możesz na wyłączność to kupić.
Okej.
Okay. Więc dla mnie to jest takie właśnie trochę... Nie lubię nie mieć kontroli jakby nad swoim... Może nie dziełem, ale nad swoją rzeczą, którą zrobiłem.
Znaczy, bo to też trochę traci charakter, wydaje mi się. Wiesz, to jest tak jak z tymi moimi podcastami. Pierwsze były przez kamerę i stwierdziłem, że to nie o to mi chodzi. Mhm. To nie na tym ma polegać. Trzeba być w tej jednej przestrzeni, wiesz.
Tak. Nie mówię, że się nie znajdę tam, bo to, o co pytasz, to jakby ta biblioteka jest bardzo duża. Nawet myślę, że już o połowie sam zapomniałem, ale lubię sobie czasem wrócić, popatrzeć, co tam się dzieje i czasem te stare rzeczy wysłać do jakichś raperów po prostu, nie? Artystów. Mhm. I się okazuje, że te rzeczy siadają, tylko trzeba je warsztatowo trochę poprawić na przykład, nie? Bo z roku na rok staję się lepszy, staram się być lepszy, ale pomysł to pomysł, nie?
A jest coś, czego się wstydzisz? Jakby to jest może złe słowo, tylko czy masz jakieś numery, które na przykład wyszły?
Mhm. I są śmieszne.
I są, no nazwijmy to tak. No.
Jezu, nie wiesz, wiem.
Są takie numery, które...
Chyba nie, chyba zbyt serio to traktuję.
Okej.
Okay. No, żeby aż tak żałować. Mogę żałować miksu na przykład, albo aranżu, nie?
Okej.
Okay. Bo zawsze coś można robić lepiej, nie?
Ale to ja zawsze się nauczyłem, że lepiej na czas niż...
Wrogiem, tak.
Tak, lepiej jest zrobić na czas niż perfekcyjnie.
Tak, też tak uważam. Więc nic mi nie przychodzi na myśl, nie? Właśnie raczej staram się właśnie podchodzić do tego, żeby być z czegoś dumny. Nawet jeśli jest to małe, nie wiem, undergroundowe czy coś, ale jeśli się jakiś młody chłopak postarał i dał dobre wersy i widzę, że i czuję jego zaangażowanie w tym, no to jestem dumny. No, jakby nie przypominam sobie nic takiego. Znaczy wiesz, takich nagrywek nocnych w studiu to jest, wiesz, dużo różnych i ciekawych i kiedy się wykopię na pewno, bo może tam będzie coś, co będzie właśnie na czasie. Ta abstrakcja i wiesz.
To ja jestem stary niby, tak?
To też jest pojęcie względne, wiesz, ale młody duchem.
Słuchaj, jak już zrobiłeś coś, co zatoczyło koło, bo było modne wtedy, później przestało być modne i znowu jest modne.
No właśnie.
No to jesteś już stary, stary. To jesteś już stary, stary.
No tak, no, to już mnie to dopada.
Tak jest. Oj, Szwedziu, Szwedziu. A co dalej będzie u ciebie?
Co dalej? Czyli już teraz...
Jakie plany?
Robimy promocję albumów, które robię, tak?
Wiesz jak jest. Z moimi zasięgami sprzeda się jeden.
Zawsze coś małą łyżeczką. Małą łyżeczką, pamiętaj. Niedużą. Niedużą chochlą, bo wysypiesz, stracisz. Wiesz, tam ci się przeciąży, znowu ci się wysypie, wiesz. Nie ma sensu. No co, płyta z Lipą już gotowa. Wychodzi w BOR Records. Niebawem kolejny singiel, nie wiem kiedy to puścisz, więc możliwe, że no, to będzie już po.
To pójdzie w lutym.
W lutym. No to możliwe, że się wyrobimy przed, ale dobra. Z Lipą skończyłem płytę, robimy następną, bo chemia, która się stworzyła właśnie w studiu, jest po prostu zajebista, bo pracujemy na żywo. Nie, że on pisze pod moje bity, tylko on pisze w momencie, kiedy ja robię bit.
O, oh, wow.
A niekiedy, wiesz, wysiada z pociągu, no bo z Poznania jest i przyjeżdża do mnie po prostu na 2-3 dni i zanucił sobie melodię, po tą melodię od razu robię, nie?
Okej. Okay.
Muzykalny, bardzo muzykalny.
Zajebiście. A to takie wydaje się być bardzo spójne wtedy, mam tak sobie
tak,
myślę.
Tak, 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 tak. I ta płyta taka będzie. Bardzo spójne. Tak samo album z Siwersem, gdzie też jest to dla mnie bardzo ważny album, ze względu na to, że jestem wychowankiem Siwersa i Tomiko, w sensie ich undergroundowe produkcje no, były mi bardzo, bardzo bliskie jako małolatowi. Nie?
Fajnie. A Hemp Grew, płyta, odbiór, jak w ogóle koncert, jakieś spostrzeżenia, wrażenia?
Znaczy wiesz co, teraz ruszamy powoli w trasę, która celebruje jakby 25-lecie składu, więc czekajcie na info, to się cały czas jakby buduje, na razie mamy w planach Nowy Jork i Chicago, lecimy po raz kolejny do Stanów, więc super. Odwiedzić familię polską.
Jak koncert? Jak się, jak
przeżycie, jak przeżycie życia. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale...
No, dla tych, którzy nie mają kontekstu, chodzi o koncert z okazji 25-lecia.
Lecie na Torwarze. No, z pierwszych takich rzeczy, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, to jakby to, że w poniedziałek zrobiliśmy sold out, który wyszedł przed zaczęciem jakby koncertu, nie, że jeszcze na bramkach te bilety tak mocno poszły, że...
A, wow.
No, że naprawdę zamknęliśmy Torwar w poniedziałek i to jest na pewno coś, czym można się chwalić. Nie? W sensie jestem pełen podziwu i dało mi chłopakom też, dużo wiary w to, że dalej jakby ci odbiorcy są i chce nam się dalej to robić, no więc zobaczymy, co przyniesie jakby, wiesz, czas, ale sam Torwar był ogromnym przeżyciem na pewno, spełnieniem jednego z marzeń, dużych marzeń, nie?
Nie, no to wyglądało grubo, jakby mieliście mnóstwo też gości.
Mnóstwo gości. Ja też musiałem się wbić trochę w rolę właśnie producenta takiego scenicznego, który musiał jakby kontrolować to, co się na scenie dzieje, plus próby z muzykami, więc zostałem ogłoszony jakby takim młodszym Jimkiem. Już był pomysł, żebym miał na tej scenie batutę, nie? Bo oni wszyscy po prostu... Był taki patent, że był dodatkowy mikrofon i jakby każdy, kto był na scenie, mnie słyszał.
A, okej. Okay.
Tak, więc ja kontrolowałem jakby cały przebieg, grałem na bitmaszynie i jeszcze musiałem mówić, żebyśmy pamiętali, że teraz...
Załóż koszulkę.
Na przykład, albo zdejmij. Albo gruby, szybciej na tej perkusji. Mam parę takich śmiesznych filmików od znajomych, którzy byli na scenie, więc super, cieszę się, że było tak dużo ludzi na scenie. Cała hip-hopowa jakby nasza ziomalskość, więc jakby super, super klimat. No, po dziś dzień wspominam i niewykluczone, że powtórzymy. No, tylko że będzie jeszcze lepiej na pewno.
Na mnie zrobiło ogromne wrażenie to. Jakby właśnie w ogóle, no umówmy się, fani Hemgru to też szalikowcy.
Wyznawcy, tak.
Wyznawcy, tak.
Totalnie,
więc,
totalnie.
Jak to jest mieć wyznawcę?
Wiesz, to już musiałbyś zapytać na pewno bardziej chłopaków, bo ja jestem, że tak powiem...
Jesteś w cieniu troszkę tam z tyłu.
Gringo. Jestem trochę gringo w Hemgru. Znaczy już pewnie nie, ale jednak dalej... Wiesz, patrzę na to, że to jakby oni, wiesz, cieszę się, że współtworzę, ale to było ich 25-lecie, a moje może 12-lecie, nie? Mhm. Więc jeszcze... Mam nadzieję, że dotrwamy i zrobimy jeszcze parę płyt, bądź singli chociaż, żebym ja mógł z nimi przeżyć jeszcze 25-lecie swoje w Hemgru.
Kilka lat jeszcze brakuje, życzę ci tego jak najbardziej.
No i co? I dalej z Bilonem już tam ostrzymy pazury na Rapton 2.
O, ekstra.
Jest to zawsze fajna przygoda też z muzykami właśnie i troszkę odklejenie się od takiej czystej formy hip-hopu, tworzenia stricte bitu. Mhm. Hip-hopowego, tylko jednak wychodzisz na instrumenty. Tym bardziej, że na właśnie imprezie w grudniu, który nosił nazwę Śledzik u Bilona, czy coś w tym stylu, zagrał z nami na perkusji Amek Krebs, który jest zajebistym perkusistą, bębniarzem, paukerem. Różnie.
Happy drill, pauker.
Tak. Happy pauker. Więc Amka ci przyślę w ogóle, bo to jest gość, który ma o czym mówić na pewno też. Więc, no, więc zagraliśmy pierwszy raz koncert Raptonu z perkusistą, bo zawsze na padach ja gram. A tutaj Amek wspiął się na wyżyny i w ciągu w sumie myślę, jednej doby ogarnął cały repertuar, nie?
Wow.
Więc jest naprawdę zawodowcem, więc jakby... I do tego doszedł chór w postaci Bartka Cabonia.
Z Bartkiem zresztą rozmawiałem też.
Tak jest. Była Iza Kioku i był jeszcze Mati, który jest basistą, gitarzystą, wokalistą churalnym, chyba bardziej niż solowym, ale chyba coś tam grzebie dalej solowo, więc sporo tego. No i jakby wiem, że w każdym podcaście o tym mówię i w każdym wywiadzie, który daję, ale taki jest to proces, temat moja płyta producencka. No i już mam jakby tą pestkę w głowie, która zaczęła kiełkować.
Tą pestkę.
Yeah. Więc ty się nie ciesz, będziesz w tym pomagał. Wiesz. więc już coś tam się dzieje, nie? Już coś tam się dzieje. Są pomysły, wykonuję właśnie te telefony, żeby zwabić talenty do studia.
Ja sobie pozwolę ukraść pomysł Oskara, z tego co wczoraj rozmawialiśmy, i zrobię to samo, że jeżeli w tym roku ta płyta się nie wydarzy...
Znaczy, żebym zaczął ją robić chociaż, żeby to był już proces, nie?
to kasuje twój numer.
To kasuje mój numer.
Bo kurwa, ja słyszałem już o tej płycie 3 lata temu.
No ja wiem, bo to jest transformacja, widzisz, no ale to nie jest łatwy temat, tym bardziej, że chcesz uniknąć ideału, bo go nie ma.
No tak.
A głowa chce.
No tak, ale no trzeba właśnie zacząć.
A trzeba to po prostu zrobić.
Trzeba po prostu zacząć robić.
Tak jest, więc jestem na dobrej drodze i tak jak mówię, teraz już jestem na etapie zwoływania talenciaków do studia. Młodych i starych. Super. Młodych i starych. Na pewno ostatnio Kukon na mnie zrobił, nie wiem czy wrażenie, ale bo on jest po prostu dobry, ale wspomniał właśnie Hempgru na jednym chyba z nowych singli i zrobiło się fajnie ciepło na serduszku, więc pozdro Kukon.
Ekstra.
Uważaj, bo zaraz się do ciebie dobiję. Nie wiem jeszcze, którym oknem, ale znajdę cię.
Znajdę cię. Kukon, Szwed cię szuka.
Dokładnie.
A swoją drogą pogadałbym z nim.
Tak.
Więc jak już cię Szwed znajdzie, to ja też.
Tak, to wtedy przetransportujemy cię tu. Ale tak, mamy oprócz bliskich ziomali, którzy na pewno gdzieś tam się wrzucą swoje 5 groszy, to mam parę takich nieoczywistości, które szykuję w głowie, które są dla mnie gdzieś tam na rapowej mapie istotne. Gdzieś, które
super
sobie obserwuję i...
Ja czekam cały czas, aż wrócą drum and bassy.
O!
Do łask.
Wiesz co, trochę właśnie w drillach czasem zauważam, że producenci potrafią sobie pójść gdzieś tak trochę dalej w refrenie, nie?
Fajnie. No. Ja
jednak
pamiętam,
drill to już jest 140 i te hi-hety już tam, wiesz, tak groove'owo lecą bardzo. Nie jak trap, że tam jest...
W międzyczasie padł temat Action Bronsona. Ja jestem ogromnym fanem jego twórczości. Może niekoniecznie muzycznej, jakoś super dużo tego, chociaż jest taki numer For My Jeeps chyba.
Mhm.
No teraz... Zarąbisty, klip, kurde, no sztos.
Nie,
ale
no,
ja,
to jest, wiesz...
That's fucking delicious, też ten program, który...
Program właśnie, no.
Który świetny on miał. A w ogóle też on straszną transformację przeszedł swoją drogą ostatnio.
Ja go nie widziałem właśnie.
Na Instagramach ja wiem, że dziecko mu się urodziło, to było już 2 lata temu.
Mhm. A nie było czegoś takiego, że...
On ćwiczyć zaczął.
Właśnie,
pojebany.
Ale poczekaj. Nie było czegoś takiego, że... Jezu, jak on się nazywa? Z 2020, Boże, ten raper polski, który miał z nim kontakt w ogóle i oni się cisnęli.
Cisnęli się w sensie disowali?
Nie, w sensie tak na bekę właśnie.
Okej, okej. Okay,
okay. O, Mielski.
A, że Mielski.
Tak, że Mielski chyba miał z nim, kurwa, ma jakiś chyba kontakt. Bo
poważnie?
Tak mi się wydaje. Nie chcę gadać głupot, nie? Ale tak mi się coś...
To jest dobra beka, bo...
Kojarzy, bo gdzieś wszedłem kiedyś na jego właśnie, nie wiem, Twitcha czy coś i właśnie mówił, że Rudy Grubas mi nie odpisuje na razie. Więc śmiesznie.
Areczku, kochany, ja ci bardzo dziękuję za wizytę.
U lekarza.
W moim studio nagraniowym.
Kiedy mnie rozdało pestki.
A do czego?
No nie wiem, żeby każdy sobie zasadził i zobaczy, co mu wyrośnie.
Damn.
Daleko nie trzeba szukać.
Damn. A to nie jest złe. Chcielibyście pestkę od pestki?
No właśnie. I każda inna.
W kształcie pocisku.
Na przykład.
Albo... Ooo. Dobra, nieważne, już mam pomysł.
No właśnie.
Nieważne, nie powiem. Nie powiem, może zrobię. Wtedy zobaczycie, o co chodzi. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję
również
po raz kolejny Paradoksowi za...
Elo mordy.
Tak, wspomaganie sprzętowo. Link do ich strony będzie w opisie odcinka. Mhm. I można też mi postawić kawę. Jest link też na dole i to się nazywa Buy Coffee i możesz tam wejść i postawić mi kawę. Komentujcie.
Stawiacie dużo kawy.
Stawiacie dużo kawy.
Maciek musi dużo gadać, musi mieć dużo kawy. A ja mu wypiłem już 2, więc...
Obczajajcie Areczka poczyniania, bo ja myślę, że jak ta płyta w końcu się wydarzy,
tak,
to będzie grubaśna. Dzięki, byczku.
Yo!
Elo. Pestka Szuc.